Nim oddam mikrofon mówcy dzisiejszemu, to powiem kilka słów. Bo muszę. Kiedy wiele lat temu chrzciła się siostra Marysia Sas, ile? Słyszeliście, tak? Słyszeliście, ile lat? 13 lat temu. To ile miał Dawid wtedy? 9 lat, tak? Gdzieś około 9 lat. 8-9 lat. I nie zapomnę tego do końca życia. Kiedy po chrzcie w holu żegnałem się, na chrzcie była mama Dawida, która jest u góry, Renata, z Dawidem 8-letnim. Na chrzcie swojej babci i swojej mamy. Dawid był niesamowicie elegancko ubrany, o wiele ładniej niż teraz. Miał czarny garnitur, krawacik czarny, pamiętam go, jakby to było wczoraj. Stał z Renatą, trzymał ją za rękę, ja podszedłem i tak przywitałem się, pytam się, kto jesteście, kim jesteście, powiedzieli, że są z rodziny, tutaj babcia się chrzciła i tak dalej. I wtedy popatrzyłem na Dawida i powiedziałem, oto rośnie mój następca. Było tak, Renato? Było, potwierdzają. I dzisiaj Dawid po raz pierwszy głosi słowo w tym zborze. Jestem bardzo wzruszony i wdzięczny Bogu za to. I wierzę, że Bóg go będzie używał. Pracuję wśród studentów w misji Petra. Angażuję się na uczelni, w akademiku. I cieszymy się bardzo, że jest między sesjami z nami i też udziela się tutaj młodzieży. I niech mu Bóg błogosławi. Dawidzie, wszelki stres na bok. Niech ci Pan błogosławi w twojej usłudze. A najgłośniej to te starsze siostry właśnie, to nie młodzież tak wiwatowała.
Dobrze, że tak świeci, bo nic nie widzę. Pastor mi już ukradł wstęp. Ja się chciałem trochę potłumaczyć, dlaczego tu jestem i co robię. Ale pamiętam właśnie wtedy, jak pastor stanął, popatrzył na mnie tak z góry, co nie jest trudne przy jego wzroście. I powiedział jeszcze, że mały kaznodzieja, rośnie mój następca. I wiecie, w zeszłym tygodniu już powiedział młody kaznodzieja, także postępuje. A jeszcze nie powiedziałem ani jednego kazania. I parę razy bywałem tutaj w kościele jako dziecko. No i było super, śpiewamy, klaszczemy, tańczymy. Bardzo mi się podobało, dopóki kiedyś nie poszedłem na szkółkę. Oczywiście było fajnie, fajnych rzeczy się dowiedziałem, robiliśmy fajne rzeczy, ale później wszyscy stanęli w kółeczku, wszystkie dzieciaki zaczęły się modlić. I to było dla mnie tak straszne i traumatyczne przeżycie, że ja nie wiedziałem, co ja mam robić, że powiedziałem, że nigdy w życiu więcej nie przyjdę do tego kościoła. Ale jestem. Pamiętam też, akurat teraz zobaczyłem, teraz już siostrę Marię, uczyła mnie WF-u w podstawówce. I pamiętam, jak kiedyś w moje urodziny dzieci przynosiły cukierki zawsze, poczęstowałem ją, pamiętała mnie stąd i modliła się o mnie na korytarzu. I teraz mi to przyszło do głowy, że takie wszystkie małe rzeczy, babcia się o mnie modliła, a ktoś na korytarzu się o mnie pomodlił i pomimo tego, że w moich oczach byłem beznadziejnym przypadkiem, nie nadającym się w ogóle do tego, żeby stać w takim miejscu, to jednak Panu Bogu się spodobało, żebym tutaj stał. Okej, to teraz werset przeczytam. Ewangelia Świętego Jana, 17 rozdział, wersety od 1 do 3. Ojcze, nadeszła godzina. Uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. I w innym przekładzie Paulistów, bardziej nowoczesnym, ten ostatni werset brzmi tak. A życie wieczne polega na tym, aby wszyscy poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś. Jezusa Chrystusa. Ta modlitwa, przenieśmy się 2000 lat wcześniej, wyobraźcie sobie, Jezus ze swoimi uczniami jedzą ostatni posiłek pożegnalny, ostatnia wieczerza. On ich uczy mnóstwo rzeczy. Pokazuje im, co mają robić. Podejrzewam, że wtedy jeszcze nie bardzo rozumieli, o co chodzi. Następnie udają się do ogrodu oliwnego, żeby się modlić. Po drodze Pan Jezus, mijając winnicę, jeszcze tłumaczy im coś na przykładzie. I naprawdę musiał widzieć, że oni tego nie do końca to jarzą, nie rozumieją, o co chodzi. Zaskoczenie w ich twarzy i zaczyna się modlić. I tak jak gdzieś przeczytałem w którymś komentarzu, jest to najdłuższa modlitwa w Nowym Testamencie. Najdłuższa. I o co modli się Jezus, widząc swoich uczniów? O to, żeby poznali Boga. Żeby życie wieczne, które tylko On może im dać, wykorzystali do tego, aby zrozumieć, poznać osobiście Boga. I ja wcześniej myślałem, że życie wieczne zaczyna się dopiero wtedy, kiedy zamkniemy swoje oczy, wsadzą nas do kuferka i spuszczą do ziemi, że wtedy idziemy do nieba i dopiero jest ta wieczność. Ale patrząc na ten werset, widzę, że nie, że życie wieczne zaczyna się wtedy, kiedy my mówimy tak Panu Bogu i zaczynamy Go poznawać. On chce, abyśmy Go poznawali nie tylko przez książki, przez to, co ktoś nam o Nim powie, ale w taki osobisty sposób, przez Jezusa. Pan Bóg chce, abyśmy wszyscy poznali Boga. W różnych aspektach. Nie jednowymiarowo, nie w jednej płaszczyźnie, ale tak w pełni. I kiedy miałem 19 lat, pamiętam, pierwszy raz byłem na takim nabożeństwie w kinie Centrum otwartym i tam gość, bo nie głosił pastor, był jakiś gość, nie pamiętam jego nazwiska, wiecie, mówił na temat miłości Boga Ojca, Boga, o Bogu jako o Ojcu. I ja chociaż wychowywałem się bez Ojca, ja nie potrafiłem tego zrozumieć. To była dla mnie jakaś totalna abstrakcja. O czym ten facet mówi? Jaki Ojciec? Jaka miłość? Jak ja mogę to rozumieć? Chociaż gdzieś w głębi serca czułem, że on mówi prawdę, że on mnie nie kłamie. Że to jest coś, co Bóg chce, żebym zrozumiał. I tym chciałbym się z wami podzielić, ale to później. Chciałbym przeczytać następny werset. Rzymian 8 rozdział. Od 14 do 17 wersetu. Ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie przyjęliście przecież ducha niewoli, aby trwać w lęku, ale przyjęliście ducha, który czyni was dziećmi. W nim wołamy Abba, Ojcze. Właśnie ten duch zaświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga i współdziedzicami Chrystusa, o ile razem z Nim cierpimy, abyśmy też wraz z Nim doznawali chwały. I właśnie przez to zrozumiałem, że oprócz tego, że Pan Bóg oczywiście chce, abyśmy poznali Go jako Stwórcę, jako Zbawiciela, jako Pana, jako Króla, jako Lekarza, jako Dawcę Pokoju, jako Uzdrowiciela, Pan Bóg chce, abyśmy znali Go jako Ojca, abyśmy wiedzieli, że jesteśmy Jego dziećmi, że możemy przychodzić do Niego jako Jego dzieci. I no, nie jestem teologiem, nie wygłoszę tu jakiegoś wspaniałego kazania. Mogę wam tylko powiedzieć tego, jak Pan Bóg mnie tego nauczył przez jedną krótką opowieść z Biblii, jak pokazał mi to, że powinniśmy przychodzić do Niego jako Jego dzieci. W razie czego pastor później wszystko naprawi, jak będę mówił coś złego, ale jesteście moją rodziną, rodzina zawsze wybacza, nawet błędy, także postaram się nie stresować, postaram się mówić też więcej niż 5 minut. To przeczytajmy tą historię i będę już mówił. Ewangelia Marka, rozdział 10, od 46 wersetu do 52. I przyszli do Jerycha. A gdy wychodził z Jerycha on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu, aby milczał, Ale on tym więcej wołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: Ufaj, wstań, woła cię. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus odezwawszy się rzekł mu: Co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu: Mistrzu, abym przejrzał. Wtedy rzekł mu Jezus: Idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Ja, żeby nie być hipokrytą, powiem wam, że nie przepadam za historią. Nie bardzo lubiłem się tego uczyć, ale czytając to, pogrzebałem troszeczkę w internecie i dowiedziałem się, że Jerycho w tamtych czasach było taką swoistą metropolią. Było to naprawdę duże miasto, które może dzisiaj można by porównać do Nowego Jorku albo do Londynu, ponieważ łączyło wiele szlaków handlowych ze wschodu na wschód. Mieszkańcy musieli być tam bardzo bogaci. Też przeczytałem, że na pewno wszyscy wiemy, że Jerycho było otoczone murem. I to był symbol tego, że mieszkali tam bardzo bogaci ludzie, bo musieli się odgrodzić od reszty, aby ich nie upili. Nie upili. I pośród tych wszystkich ludzi, tych bogatych, tego zgiełku, tłumu, siedzi tam zwykły, niezwykły człowiek przy drodze. I tak jak czytamy Biblię, Pan Jezus miał do czynienia z wieloma biednymi, niepełnosprawnymi ludźmi, ale to mnie dotknęło i zauważyłem, że on jest jednym z nielicznych w Biblii, który został nazwany z imienia, którego możemy poznać bardziej, i coś w tym musi być. Za Jezusem chodziło wiele, wiele setek, może nawet tysięcy ludzi. Tłum taki, że ciężko było się dopchać. Pastor Abraham o tym mówił ostatnio, kiedy tutaj był. Ale ja z tej historii wyciągnąłem 3 takie rzeczy. To, co diabeł chce z nami zrobić, abyśmy my nie potrafili przychodzić do Boga jako Jego dzieci. I w pierwszej części jest napisane tak. Przyszli do Jerycha. Wychodził z Jerycha on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu. Syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. I to mnie zaszokowało, koniec tego wersetu, bo wiadomo, w tamtym czasie Bartymeusz na pewno nie miał żadnego wykształcenia. Był analfabetą, nie znał prawa, nie umiał czytać. No i ludzie przykleili mu łatkę, przykleili mu takie piętno, przybili. Nazywają go ślepym żebrakiem. Ukradli mu tożsamość. Oznakowali go, przybili mu taki stempelek. I to mi się skojarzyło z taką ilustracją, gdzie czasami zdarza mi się oglądać telewizję, programy przyrodnicze głównie. I w jednym z nich widziałem, jak w Ameryce na tych ogromnych ranczach pasą się krowy. I te krowy co jakiś czas są zabierane do takiej wielkiej zagrody i tam paru egzaminatorów ogląda je, bada, sprawdza. A następnie przydzielają im kategorie, czy to mięso będzie dobre na stek, czy tylko na mielone. I wtedy jakiś pan wyciąga rozgrzany stempel, nie wiem jak to nazwać, rozgrzewa go w ogniu, a następnie w pośladek krowie to wbija i zostawia jej trwały ślad. Jakie to musi być bolesne. Nie wyobrażam sobie tego, żeby ktoś zrobił coś takiego człowiekowi. I skojarzyło mi się to z diabłem, który próbuje z nami zrobić to samo. Chodzi, rozgrzewa stempel i chociaż nie zna nas, to próbuje nas ukłuć i zostawić nam trwałą łatkę, taki ślad, zaszufladkować nas, żeby nas bolało. Ukraść nam tożsamość. Wiecie, często świat widzi, powiedzmy, młodą dziewczynę z dzieckiem i od razu przykleja jej łatkę najgorszej, chociaż może nie wie, że została przez kogoś skrzywdzona. Widzi kogoś, kto jest obfitszych rozmiarów i od razu przykleja mu łatkę żarłoka, chociaż może on jest na coś chory. Widzi kogoś, kto jest biedny, poszarpany, bezdomny, przykleja mu łatkę pijaka, nie wiedząc, że może został oszukany, okradziony i nie zostało mu nic do życia. W Księdze Rodzaju czytamy, że Pan Bóg stworzył nas na swój obraz i na swoje podobieństwo. I na pewno chce, abyśmy my znali swoją tożsamość, to, kim jesteśmy. I chociaż świat próbuje przez wszystkie media, wszystko to, co do nas krzyczy, wykrzywić ten obraz Boga, Jego wartości, mówić nam, że Bóg jest zły, to znaczy, że my również jesteśmy źli. To jednak wierzę, że Pan Bóg przez ten werset, który powiedział do nas wcześniej, że chce, abyśmy wszyscy poznali Jego, przez to możemy też poznać siebie i swoją tożsamość. I wracając do tego Bartymeusza, on na pewno wiedział, co ludzie o nim myślą. Na pewno był świadomy tego, że jest pogardzany, że jest wyszydzany, ale pomimo tego postanowił przyjść do Jezusa, takim, jakim był. Odrzucił tą swoją łatkę, zmazał to swoje piętno i uwierzył, że może otrzymać pomoc od tego, który da mu tą pomoc. I o ile bardziej my, którzy jesteśmy Jego dziećmi, powinniśmy zrzucić wszelką łatkę z siebie, z Jego pomocą, bo tylko wtedy możemy to zrobić. Przychodząc, poznając Go, być świadomi tego, że mamy przychodzić do Boga jako Jego dzieci. Nie ślepi, nie grubi, nie głupi, nie tacy czy owacy, bo dla Niego zawsze będziemy Jego dziećmi i tylko tak na nas będzie patrzył. Naszą tożsamością jest to, że jesteśmy Jego dziećmi. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to to, abyśmy mieli szeroko zamknięte uszy, jakkolwiek głupio to brzmi. Bo w Bartymeuszu pojawiło się pragnienie. Jezus w tamtych czasach był naprawdę bardzo sławny. Ludzie chodzili i opowiadali. On nie znał go osobiście, a jedynie ze słuchu. Miał jakąś wiedzę, można powiedzieć, że troszeczkę go znał. W jego sercu urodziło się pragnienie, aby do niego pójść, aby do niego zawołać. No i zrobił to, co mógł, zawołał go. I co się wtedy stało? I gromiło go wielu, aby milczał, a on tym więcej wołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I też rozmyślając nad tym, wiecie, doszedłem do takiego wniosku, że kiedy chcesz zrobić coś głupiego, coś złego, to nikt nie woła, nikt nie krzyczy. Wtedy jest cisza, diabeł przychodzi, głaszcze twoje sumienie, mówi: nikt nie widzi, jest okej, nie dowie się, będzie w porządku. Nikt nie próbuje cię powstrzymać. A kiedy Pan Bóg wkłada w twoje serce jakieś pragnienie, wkłada jakieś marzenie, jakąś wizję, to nagle jest 10 tysięcy powodów, żeby tego nie robić. Sam człowiek wewnątrz zaczyna się zastanawiać, zaczyna się bać, zaczyna mieć wątpliwości. Będzie sobie sam mówił: daj spokój, nie uda się, za kiepski jestem, za słaby, za głupi. Że Bóg na pewno czegoś by takiego nie wymyślił. I diabeł wykorzysta to, aby krzyczeć w tobie, abyś milczał, abyś nie zrobił. Nie tylko sam w sobie, bo dzisiaj, tak jak wspominałem, wszystkie media z telewizora mówią nam, co wolno, czego nie wolno, co powinniśmy robić, jak powinniśmy milczeć, jak powinniśmy się zachowywać. Najlepiej, żebyśmy się potulnie zamknęli przed telewizorkiem i nie robili nic. Diabeł wykorzysta też ludzi, którzy będą krzyczeli, żebyś milczał, tak jak w przypadku Bartymeusza. Chociaż wiesz, co masz robić, bo Pan Bóg dał ci pragnienie, to znajdą się ludzie, którzy oczywiście w trosce o ciebie będą ci mówili: nie, lepiej tego nie rób. Nie dasz rady. Może się nie wygłupiaj. Będą w ciebie wątpić tak, że w końcu sam zaczniesz w siebie wątpić. I czego możemy się nauczyć? Bartymeusz tym więcej wołał. Wiedział, do kogo woła. Wiedział, że nie może nic go odwieść od tego celu, bo był skupiony na Jezusie. Pan Bóg chce, abyśmy słyszeli Jego głos, abyśmy słyszeli to, co On chce do nas powiedzieć i abyśmy odpowiedzieli na to wołanie. I to małe zdanie, które tam napisałem, to Bartymeusz nauczył mnie tego, żeby mieć uszy szeroko zamknięte na to, co woła wszystko wokół ciebie, na to, co woła swoje ja w środku, na to, co woła świat, na to, co wołają inni ludzie, ale aby mieć uszy szeroko otwarte na to, co mówi do ciebie Bóg i na to, jakie pragnienia w ciebie wkłada. Nawet w dziejach gdzieś znalazłem takie zdanie, gdzie Piotr mówi: bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Miejmy uszy szeroko zamknięte na diabła, a szeroko otwarte na Boga. Na marzenia, które nam dał, na pragnienia, na wizję. I ostatnim, trzecim punktem, kurczę, szybko ten czas leci. To jest coś, co po prostu ciarki mnie przechodzą na samą myśl. Ale oczywiście najpierw powiem trochę historii. Na pewno wszyscy czytaliście w szkole lektury. Na pewno. Ja również przeczytałem wszystkie. I w jednej książce, w Zbrodni i karze, jest taka sytuacja, gdzie jedna z głównych bohaterek, aby móc uprawiać swój zawód na ulicy, musi mieć specjalną przepustkę. Musi mieć kartę. Dzięki temu nikt ją nie ściga za to, co robi. I w czasach, kiedy Jezus chodził po ziemi, kiedy to wszystko było pod panowaniem Rzymian, tamte rejony, żebranie było zabronione. Nie można było żebrać. Ludzie, którzy chcieli to robić, musieli udowodnić przed władzami, że nie są zdolni do żadnej innej pracy. I oni dostawali przepustkę. Dostawali przepustkę, żeby móc to robić. Taką przepustką był płaszcz specjalnego koloru, który oni nosili na sobie, a kiedy żebrali, to ten koniec układali przed sobą i tam ludzie wrzucali im pieniądze. I naprawdę, kiedy pomyślę sobie o tej scenie, to myślę, że powinni to nagrać w Hollywood, w jakimś filmie. Bo co zrobił Bartymeusz, kiedy przychodził do Jezusa? Zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Niego. Człowiek, który był uważany za nikogo, ślepy żebrak, idąc do Jezusa, zostawił wszystko za sobą. Zrzucił swój płaszcz, zostawił swoją tożsamość, zostawił swoją strefę bezpieczeństwa, zostawił to, co pomagało mu zarabiać pieniądze, zostawiał to, co dało mu jakąś perspektywę na przyszłość. Wszyscy krzyczą na niego, że ma się zamknąć, że to nie ma sensu, że nie da rady. On wstaje, zrzuca płaszcz i idzie do Jezusa. Odrzuca najdroższą, najcenniejszą rzecz, jaką tylko posiada. I jest napisane, że on poszedł do Jezusa, ale ja sobie wyobrażam, że on odrzucił ten płaszcz i biegł. Przez ten tłum, przepychając się, nie widząc, musiał biec, bo czuł się wolny. Czuł się wolny od tego wszystkiego, co zostawił za sobą i wiedział, do czego idzie, co może się stać. Wolny od wszelkiego piętna, od wszelkiej łatki, taki, jaki był. I my często, ja, myślę, że każdy z nas, chowamy się za naszymi płaszczami. Przychodzimy do Boga jak żebracy, błagając Go o jakieś okruchy. Chowamy się za naszą pracą, za naszym bezpieczeństwem, za innymi ludźmi. A jako dzieci powinniśmy to wszystko umieć odrzucić, zostawić na bok i przyjść do Pana Boga tacy, jacy jesteśmy, bez żadnej zasłony, bo On zna nas doskonale. Na sam koniec chciałbym jeszcze powiedzieć taką rzecz, która przykuła moją uwagę w modlitwie pańskiej, jak Pan Jezus uczył modlić się uczniów. A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. I to mi się skojarzyło z taką prostą sytuacją. Większość z was jest rodzicami, ale na pewno każdy z was był dzieckiem. I wyobrażam sobie mamę, która w kuchni robi posiłek. I przychodzi do niej dziecko. Mówi: mamusiu, jestem głodna, daj mi jeść. I co robi matka? Uderza to dziecko, mówi: proś mnie. Błagaj mnie o kawałek chleba. Nie. Nie. Mama jest szczęśliwa. Naprawdę cieszy się z tego, że dziecko przychodzi do niej z ufnością i nie błaga ją o jedzenie, tylko: mamo, jestem głodna, daj mi jeść. Mama daje jeść. I w Biblii jest napisane, że jeżeli my jesteśmy źli, a potrafimy dobre rzeczy dawać swoim dzieciom, to ile bardziej Bóg jest dobry dla nas. I w tej modlitwie jest napisane: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. To nie jest prośba. To nie jest prośba i błaganie żebraka o kruszek chleba. To jest modlitwa ufnego dziecka, które przychodzi do swojego ojca, bo go zna, a ojciec zna swoje dziecko i wie, o co może go poprosić. Zna jego wolę. Wie, co ma w tym ojcu. I chciałbym was zachęcić, że nieważne, kto i co o tobie myśli, jaki przyklejają ci stempel, jaką łatkę, czy to jest kłamstwo na temat twojego wyglądu, czy to jest kłamstwo na temat twojego charakteru, Pan Bóg stworzył ciebie jako idealną perłę. Jako perłę bez skazy. Tak ciebie widzi, jako swoje dziecko. I zapłacił za ciebie najwyższą cenę. Zapłacił swoją krwią. Po to, abyś ty mógł bez żadnego płaszcza do Niego przychodzić. I po to, aby On mógł objawić ci przez Jezusa, jaki jest Ojciec i kim ty jesteś w Jezusie. Nieważne, kto i co krzyczy, jak próbuje cię stłamsić, jak próbuje odebrać ci marzenia, jak próbuje odebrać ci to, co Bóg włożył w twoje serce. Zamknij swoje uszy szeroko na to, co mówią inni. Otwórz swoje uszy na to, co mówi do ciebie Bóg i tego się trzymaj. I wreszcie, nieważne, co jest dla ciebie cenne, za czym próbujesz się schować, co daje ci poczucie fałszywego bezpieczeństwa, odrzuć to. Zrzuć swój płaszcz żebraka i jako syn przybiegnij do Boga, bo On jest dobrym ojcem. Nie trzeba przypominać właśnie tego, co powiedział Jezus, że jeżeli my jesteśmy źli, a potrafimy dawać dobre rzeczy swoim dzieciom, to Pan Bóg potrafi nam dać najlepsze rzeczy.